umiłowanie w Jezusie Chrystusie, pokój Wam. A ja tak patrzę, że może tak ostatnie miejsca są zajęte, a te pierwsze to takie dosyć luźne. Kiedyś zaszedłem do okulisty i taki pan niewysoki z Białegostoku, ręce przyjmował i tak badał, a później popatrzył na mnie i mówi: u pana, muszę panu powiedzieć, że u pana nie ma wady wzroku, ale u pana jest dalekowzroczność starcza. Że widzę dalej lepiej, prawdaż, tak? Tak się oddala moja możliwość. I może my już tutaj w zborze, tak? Nasz wzrok jest taki trochę w tą dalekowzroczność starszą skierowany i wolimy siadać dalej. Lepiej widzimy wtedy. Albo lepiej słyszymy. Ale nie bójcie się też tych bliższych miejsc, tych pierwszych miejsc, bo one też są bardzo dobre. Pozdrowienia ze zboru Białowieży. Tutaj mamy parę osób z Białowieży teraz. Też od brata Prokopczuka jeszcze mamy pozdrowienia takie. On prosił pozdrawiać Was. Poprzednią niedzielę byłem w Dubiczach Cerkiewnych, a dwie poprzednie niedziele byłem w Narwi. Tam też prosili przekazywać pozdrowienia. Także przynajmniej z tamtych miejsc od osób, które były zgromadzone, albo które pamiętają od nas, to Wam serdeczne pozdrowienia chcę przekazać. Ja chciałbym podzielić się, powiem tak, że jadąc raz na jakiś czas do jakiegoś zboru, to człowiek tak sobie w sercu długo rozważa i się zastanawia, co może, co miałbym przeczytać, co miałbym powiedzieć. I czasem, jak tak po kolei by się czytało Pismo Święte, to tematy wynikałyby po prostu z porządku listu, czy treści listu, czy Ewangelii. A tak jak się raz na jakiś czas odwiedza zbór, to wtedy właśnie jest to takie szukanie przed Bogiem tej prawdy, którą dobrze byłoby się podzielić, którą rzeczywiście Bóg położy na serce. I czasem jest takie dosyć wyraźne przekonanie, że należałoby to przeczytać. Nie tylko do Was, ale w ogóle i sobie, i jako prawda, która dla nas dzisiaj jest ważna. I tekst, który pragnąłbym przeczytać i razem z Wami przeczytać i rozważać, to z listu do Filipian z 4 rozdziału od 1 do 8 wersety, ale jeden werset tylko, tak szczególnie weźmiemy dzisiaj do naszego rozważania. List do Filipian, 4 rozdział, otwórzmy. Od 1 wiersza czytamy następujące słowa. Przeto, bracia moi, umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ełodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Do tego miejsca. Ten taki dłuższy fragment, co był podstawą, przynajmniej fragmenty z tego urywka, były podstawą do wielu rozważań. Kiedyś tak na takim filmie nawet było nagrane rozważanie Josha McDowella o tym, jak to można powierzyć wszystko Bogu w modlitwie i taki szczególny pokój wypełni serca człowieka. Ja chciałbym dzisiaj czytać i rozważać szczególnie ten tekst, który mówi z wersetu 5. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Te słowa. Apostoł Paweł pisał ten list siedząc w więzieniu. I to już nie było takie łatwe przeżycie, którego on doświadczał. I list do Filipian ma dosyć dużo bardzo takich ciekawych tekstów, gdzie apostoł Paweł podkreślał, że dla niego życiem jest Chrystus na przykład, a śmierć to jest zyskiem. Wiele innych praw, takich prawie sztandarowych byśmy powiedzieli. Tu wspomina też o jakimś problemie i to problemie nie wśród jakichś tam osób takich dopiero co nawróconych, ale osoby, które przez lata usługiwały w Kościele, które miały jakieś problemy. I apostoł Paweł zaleca też, jaki stosunek wobec nich trzeba mieć. Ale dodatkowo, kiedy czytamy te słowa, to apostoł Paweł przed swoją, on był świadomy, że zbliża się jego koniec życia. Czy wcześniej, czy później był pewny tego, że to się przybliży. I on zwraca się generalnie do mężczyzn. W ogóle warto jest poczytać trochę komentarzy na temat Filipii, jak ciekawym miastem było. W Ewangelii też i w Dziejach Apostolskich na przykład czytamy, ja mówię w Ewangelii, w Biblii, w Dziejach Apostolskich. Właśnie w tym liście jest sporo informacji o tym, jacy ludzie uwierzyli w Filipii i jak szczególna tam wiara się rozwijała. Ktoś nawet zauważył, że to było dosyć takie fajne miejsce, gdzie cesarz założył miejscowość, tak zwaną kolonię, żeby kontrolować przepływ ludzi między zachodnią częścią Europy a wschodnią. Tam było takie przewężenie, takie miejsce, gdzie generalnie podróżujący przechodzili przez to miejsce. I tam nawracali się ludzie, i ci bardziej tacy ze statusem takim średnim, powiedzmy, w społeczeństwie, którzy mieli nawet obywatelstwo rzymskie. Nawróciła się na początku Lidia, która nie była biedną kobietą, ale też byli ludzie tacy jak niewolnica, która też była wierzącą. A więc ludzie z różnych warstw społecznych, ale ci ludzie dosyć mocno mieli otwarte serce dla apostoła Pawła, który na początku przyszedł ze Słowem Bożym tam i był tym pierwszym, który głosił Ewangelię tam. I apostoł Paweł otrzymał od nich dużo pomocy. Wtedy, kiedy od innych zborów nie otrzymywał, na przykład kiedy służył w Koryncie, to Koryntianie jakoś nie pomyśleli o tym, a jednak ludzie z Filipii pamiętali o i wtedy nawet go wspierali i w innych miejscach wspierali, chociaż on też sam nie uchylał się od służby. I apostoł Paweł dlatego do nich też się zwrócił. Jeszcze jest jedna taka rzecz ważna, że Filipianie nawet pomyśleli, żeby wtedy, kiedy apostoł Paweł był w więzieniu, żeby wysłać jednego brata jako pomocnika, żeby był obecny i pomagał apostołowi Pawłowi tam w więzieniu. Prawda, że on zachorował, kiedy tam dotarł do apostoła Pawła i później musiał wracać z powrotem. A to trochę było związane prawdopodobnie też z podróżowaniem, bo kiedyś podróże Filipia od Rzymu to był kawałek drogi. I wtedy się nie podróżowało w takich, powiedzmy, jak dzisiaj luksusowych warunkach. Nawet te ekonomiczne, jak to miejsce my nazywamy, to jest zupełnie co innego. A kiedyś, jeżeli pływało się jakimś tam statkiem, powiedzmy, to nie był statek jak dzisiaj, a zupełnie inne warunki były. Z różnych krajów nie było szczepionek, nie było innych zabezpieczeń. Także o chorobę też nie było trudno. I on później musiał wracać. Także Filipianie dbali o to, żeby apostoł Paweł rzeczywiście mógł wykonywać swoją służbę. Stąd też i ten list dostali od apostoła Pawła, chociaż jest wspomniane, że prawdopodobnie apostoł Paweł napisał więcej niż jeden list do Filipian. I tutaj, kiedy czytamy te słowa, to apostoł Paweł zwraca się do, no generalnie do mężczyzn, tak? Do braci, ale on się zwracał też do wszystkich wierzących i do kobiet, i powiedzmy, młodzież, która dorastała, to kiedy się zwracał, to tak do nich się zwrócił, że to tak brzmi, nawet niektórzy tak słuchają, może z przekąsem niektórzy by to interpretowali. Bracia moi umiłowani, pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Do tych ludzi, którzy tak dużo dowodów tego, że są wierzącymi, że Słowo Boże nie jest obojętne dla nich, którzy wyrazili swoją wiarę w też konkretnych uczynkach, apostoł Paweł zwraca się do nich, żeby oni pozostali wierni Bogu i trwali przy Bogu, niezależnie od sytuacji, jaka ich spotykała. Bo przechodzili przez różne doświadczenia też tam. Wiara w Jezusa Chrystusa nie była oklaskiwana na każdym miejscu. Czasem było, że ludzie docenili tę wiarę, właściwą postawę wobec Boga, ale czasem było inaczej. Czasem trzeba było starać się o to, żeby swoje pielgrzymowanie z Jezusem Chrystusem rzeczywiście nieść poprzez różne doświadczenia. I w Filipii było dużo powodów do tego, aby móc zastanawiać się i czasem gdzieś tam nawet mieć zniechęcenie w sercu. Ale ludzie wierzący starali się iść za głosem Bożym i apostoł Paweł nieprzypadkowo im napisał, żeby się radowali. Mówi, radujcie się w Panu zawsze. I gdyby to nie było takie istotne, to by nie powtarzał, a mówi, powtarzam, radujcie się. To znaczy, że przechodzili przez doświadczenie. Apostoł Paweł był doświadczany, bo był w więzieniu. Oni troszczyli się o niego, bo wiedzieli, że jego sytuacja jest trudna. Ale apostoł Paweł miał informację, miał tę świadomość, że i oni potrzebują pociechy, potrzebują zachęty. I on do nich też skierował te słowa. Mówi, że w tym życiu to można w tej walce zatracić radość ze zbawienia. Można zatracić wiele wartości, kiedy za mocno się zaangażuje w tak zwany bój o wiarę, o zasady, o wiele różnych wartości, które czasem ludzie podnoszą. Nawet w Apokalipsie do jednego zboru Pan Jezus tak powiedział, że znam wytrwałość Twoją i trud, i że wiele cierpiałeś, tak? I wymienił bardzo dużo, ile to oni zrobili. Bardzo fajni byli, ale powiedział, że stracili coś bardzo istotnego po drodze. Pierwszą swoją miłość. Kiedy życie prowadzi człowieka przez różne doświadczenia i człowiek zaczyna tracić taką pierwszą miłość, czy taki entuzjazm chrześcijański, kiedy przestaje go już to fascynować, kiedy ta radość gdzieś schodzi w przeżyciach, to jest trudny moment, to jest takie doświadczenie, kiedy dobrze jest pamiętać o tych słowach apostoła Pawła, który sam będąc w różnych trudnych sytuacjach pamiętał o tym, żeby okazać Bogu wdzięczność. Jednym z takich wydarzeń sztandarowych to jest to, jak apostoł Paweł i Sylas byli wtrąceni do więzienia. I to gdzie było? Tam właśnie w Filipii, kiedy stróż więzienny tak w nocy przeżył trzęsienie ziemi. I później przybiegł, zobaczył pootwierane drzwi więzienia i chciał sobie samobójstwo popełnić. I tam jest przykład apostoła Pawła, bo to było tam, że ten apostoł Paweł z Sylasem w nocy, kiedy byli zakuci w dyby o północy, co robili? Narzekali? Nie narzekali na cały głos, ale chwalili Boga śpiewem, śpiewali. I kiedy on to pisał do tych wierzących w Filipii, to oni mieli świadomość, o czym on pisze. I że odwołuje się do ich doświadczenia. I odwołuje się do przykładu, który pozostawił. Nie dlatego, że chciał pozostawić przykład, ale dlatego, że był blisko Boga, miał takie usposobienie. I kiedy apostoł Paweł do nich pisze, pocieszając, kiedy pisze też, wskazując na najważniejsze rzeczy, a też na pewne wartości, których zatracić się nie powinno w życiu duchowym, on używa takiego sformułowania: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. To słowo skromność w opisach chrześcijańskiego życia nie występuje zbyt często. Skromność to słowo polskie, które powiedzmy 4 razy występuje w Nowym Testamencie, ale ono oczywiste jest tłumaczeniem z greckiego, które ludzie słowo greckie tłumaczyli na różne sposoby. I Barclay tutaj przynajmniej 4-5 sposobów różnych, z różnych tłumaczeń Biblii angielskojęzycznych przywołuje. Ale ono oddaje sens. Ono oddaje sens tego, co jest zawarte w tej myśli. Nasze polskie słowo skromność. Skromność jest słowem, które jest bliskie też pokorze, które jest bliskie powściągliwości, ale ma swój szczególny sens. Skromność to jest, zwłaszcza ten tekst bardzo ładnie pokazuje sens tego słowa. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Dlaczego? Dlatego, że Pan jest blisko. Kiedy jest mowa o skromności, to wtedy to jest jakby taka pozycja przeciwstawna dla egocentryzmu, dla egoizmu. Kiedy człowiek jest zapatrzony w siebie, kiedy wszystko porównuje miarą swoich marzeń, bo czasem nawet niemożliwości, ale swoich marzeń i wszystko do tego mierzy. I wtedy apostoł Paweł pokazuje, czym jest skromność, bo mówi: skromność to znaczy takie powściągliwe, wcale nie negowanie siebie, nie poniżanie siebie, nie zakompleksienie, ale takie umiarkowane patrzenie na siebie, żeby we właściwej perspektywie na to patrzeć, to mówi, dodaje jeszcze ten fragment: Pan jest blisko. Niektórzy słowo Maranata albo Pan jest blisko tłumaczą, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa już będzie bardzo za niedługo. Że Jezus przychodzi, inaczej to się tłumaczy. Tak? Ale tutaj ten zwrot jest o tyle trafny, że Pan jest blisko, bo on nie tylko oddaje, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa będzie kiedyś za niedługo i powinniśmy być gotowi. Ale Boża obecność jest w każdej chwili bardzo blisko nas. Nie tylko gdzieś tam, ale i w sercu powinna być, tak? A jeżeli Boża obecność jest tak blisko nas, to nie powinniśmy mierzyć nikogo i niczego do tego wzorca, który sobie wytworzyliśmy w naszych marzeniach, tylko powinniśmy mierzyć to wszystko do tego, jakim jest Bóg. I wtedy, kiedy nasze myślenie o nas chcemy właściwie wytworzyć, nie poniżając siebie bezpodstawnie, ale też nie dodając niepotrzebnie, w nieuzasadniony sposób jakiejś wartości sobie, to wtedy właśnie jest ta skromność. Jest poczucie takiego trochę dystansu do siebie. Nie przechwalamy siebie, ani nie poniżamy siebie, bo jeżeli Pan jest blisko, to czy mamy aż tak bardzo płakać? Nie, powinniśmy się cieszyć. Bo jest blisko Ten, który jest naszym gwarantem naszego zbawienia. Jeżeli On jest w naszym sercu, to kto może być przeciwko nam? Jeżeli Bóg jest z nami, to kto może być przeciwko nam? Nie powinniśmy płakać, nie powinniśmy narzekać, bo kiedy Pan jest blisko, to znaczy jest tu gwarancja naszego zwycięstwa. Ale nasze zwycięstwo nie jest oparte na naszych siłach, na naszych zdolnościach, ale jest oparte na tym, że Bóg jest po to, żeby nam pomagać, żeby nas ratować. I wtedy w tej samoocenie powinniśmy mieć i ten element, że kiedy stajemy przed Bogiem, z jednej strony mamy bardzo dużo powodów, za co powinniśmy dziękować Bogu. I jeżeli ktoś nigdy nie dziękuje Bogu albo ma zamknięte usta, żeby podziękować Bogu, to pokazuje, że ma problemy z relacją z Bogiem. Ale z drugiej strony dziękowanie to jest jedno, ale nie możemy zapomnieć też i tego elementu w modlitwie, o którym Pan Jezus powiedział, kiedy mówił o faryzeuszu i celniku, kiedy byli w świątyni, żeby zwracać się do Boga, żeby się modlić. Bo jeden dziękował za to, że Bóg go tak bardzo wyróżnił i dał mu takie możliwości, takie siły. I miał dużo do podziękowania. Nie dziękował. Czy robił coś złego, że dziękował Bogu? Nie robił nic, zdawałoby się, złego, tak? A celnik nie odważył się podnieść głowy i zwracał się do Boga: Panie Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Modlitwa człowieka wierzącego powinna zawierać te dwa elementy. Jeżeli ktoś tylko dziękuje i brakuje mu elementu pokory i oglądania tego swojego jeszcze stanu niedoskonałości i tego, że jeszcze ma za co przeprosić Boga, to będzie miał problemy, to będzie miał problemy z życiem duchowym. I to znak, że to są jeszcze luki jakieś w rozumieniu Boga i w tej społeczności z Bogiem. Wtedy dostajemy takiego uszlachetnienia czy polepszenia stanu, kiedy Duch Święty nas też bierze w taką sytuację, do takiej sytuacji, do takiego stanu, że pokazuje nam te piękne rzeczy, które Bóg już dał, ale jeszcze to, co Bóg powinien jeszcze zmienić. Ja czasem się odwołuję do tego przykładu z Księgi Izajasza, kiedy wspaniały człowiek, Izajasz, którego Bóg wybrał, który już znał w jakim sensie Boga, kiedy zobaczył chwałę Bożą, to zdawałoby się, to grzesznicy powinni tak się czuć. W 6 rozdziale Księgi proroka Izajasza czytamy. A on, kiedy zobaczył chwałę Bożą, kiedy zobaczył te serafiny, to powiedział: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, nieczystych ust, czyli nieczystego serca. Jeszcze jest coś tam do zmiany. A więc jest taka, nie chodzi o obłudę, powtarzanie, że ja jestem najmniejszym ze wszystkich wierzących. Nie chodzi o fałszywe takie, no, takie robienie wrażenia na innych, że ja tak się pokornie uniżam. Ale chodzi o prawdziwe odczuwanie obecności Bożej jako tego, który jest święty, a który jest tak blisko i który w swojej doskonałości zbliża się do nas i wchodzi do naszych serc i chce oczyszczać nas, że to oczyszczenie to nie tylko nawet jeden moment, ale to jest taki proces, kiedy Bóg ciągle te nasze niedobre nawyki albo jakieś niedobre takie myślenie pokazuje i usuwa. Tak samo jak wspaniały człowiek, ewangelista Jan, apostoł Jan, kiedy znalazł się na wyspie Patmos, kiedy spojrzał na Jezusa Chrystusa, ujrzał Go, to też nie powiedział: och, Panie Boże, dziękuję, że ja jestem razem z Tobą, a mógłby za to podziękować, że takiego zaszczytu Bóg go, powiedzmy, dał mu Bóg taki zaszczyt, żeby być razem, a on też pomyślał, że zginął. A więc świadomość i realna obecność tej bliskości Bożej w naszym sercu powoduje, że my rzeczywiście jeszcze dostrzegamy, że nie jesteśmy ludźmi doskonałymi. Jesteśmy zbawionymi, mamy zadatek już ducha, mamy już obietnicę życia wiecznego, a jednak ten proces uświęcenia, który sprawia obecność Boża w nas, sprawia, że mamy za co dziękować Bogu, ale jeszcze mamy za co przepraszać Boga i prosić Boga o Jego działanie. Ja już kiedyś chyba wspominałem o tym, jak kiedyś jechaliśmy do Dubicz z bratem Mateuszem Wicharem i zapytałem, o czym on chce czytać Pismo Święte, jaki fragment, na jaki temat chce przemawiać. A on powiedział, a trzeci rozdział Ewangelii Jana mówi. A ja mówię, tak. A on mówi o tym, że nawet starzy jeszcze powinni się zmieniać. Mówi. Nawet w starości. Mówi, do Nikodema Pan Jezus powiedział wyraźnie, że jeszcze powinien dużo się zmienić w swoim życiu. To nie tylko jest sprawa dla nienawróconych, że mają się zmienić, ale to jest sprawa dla wszystkich wierzących, że jeszcze mamy co się zmienić. Prawda jest taka, że na tym świecie niedoskonałym i grzesznym nie ma ludzi doskonałych. Chociaż jest jeden taki tekst ciekawy, który wydawałoby się może przeczyć temu, bo w jednym miejscu apostoł napisał, ilu tedy nas jest doskonałych, tak myślmy. Ale z tą doskonałością apostoł Paweł też sam napisał, że mówi, że ja nie tak jakbym już osiągnął. Ale dążę do doskonałości. A więc to nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, że jest doskonałym. Dopóki żyjemy w tym grzesznym świecie, jesteśmy niedoskonałymi i mamy dążyć do doskonałości. I Pan Jezus powiedział, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz doskonały jest. To jest wskazanie kierunku, to jest pokazanie, gdzie należy się kierować i o czym należy myśleć, kiedy myśli się o własnej osobie, o własnej postawie. Ale na tym doczesnym, ziemskim świecie, skażonym grzechem i ta natura cielesna, o której też apostoł Paweł wspominał, która jest częścią naszego życia, która walczy przeciwko tej duchowej, sprawia, że na tej ziemi trudno jest nam, w sensie tym, o którym Słowo Boże mówi, o doskonałości Boga, tutaj to osiągnąć w pełni. Ale mamy ten zadatek. I ten list Jana, który lubię powtarzać, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, kiedy apostoł Jan napisał, że teraz wiemy, że dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale wiemy, że kiedy On się objawi, kiedy Go ujrzymy, to zostaniemy przemienieni, będziemy do Niego podobni. Wtedy ta doskonałość w nas się zrealizuje. Ale kiedy jesteśmy na ziemi, to ta doskonałość nie jest taka doskonała jeszcze w nas. I to ta świadomość powinna nakłaniać każdego z nas do tego, abyśmy mieli właśnie to coś, co się nazywa skromność. To znaczy, to nie jest powód do pesymizmu. Skromność nigdy nie mówi, że powinniśmy mówić, ja nie jestem nic warty. To nie tak. Bo to byłaby obłuda. Dzieci Boże znają swoją wartość. Cieszą się z tego. Mówią, że są szczególnym narodem, tak jak apostoł Piotr napisał. Mówi, my jesteśmy narodem wybranym, kapłaństwem królewskim, rodem nabytym przez Pana. A więc znamy swoją wartość. Ale znając swoją wartość, nie mówimy, że już ktoś z nas jest już wszystko wiedzący, wszystko umiejący, wszystko mogący. Ale jesteśmy tymi, którzy noszą ciężary jednych, drugich z tego powodu, że wiedzą, że każdy z nas nie jest doskonały w swojej mocy, nie jest doskonały w swojej mądrości, nie jest doskonały w swoim poznaniu. Każdy z nas może popełniać błędy. A więc skromność to jest ten optymizm, ale w pozytywnym sensie umiarkowany, kiedy myślimy o tym, kim już jesteśmy. Skromność nigdy nie pozwoli na przesadę. Skromność nie jest wycofywaniem się z życia. Skromność jest życiem, ale bez specjalnego popisywania się. Bez zarozumialstwa, bez pychy. I ten tekst bardzo mocno jest wkomponowany właśnie w tę prawdę, że myślcie jedni o drugich jako większych od siebie. Chociaż niektórzy mówią, no tak, no to wtedy jak ja jestem najmniejszy, no to cóż ja mogę, no to niech inni ci więksi, mocniejsi, lepsi niech robią. A ja, jeżeli wszyscy tak zaczną mówić, aż to już nie jest to, o czym tutaj Słowo Boże mówi. Ale skromność wyznacza pewną linię dla naszego myślenia, postępowania. Czyni człowieka bardziej delikatnym, bardziej wrażliwym na innych. Która sprawia, że człowiek nie robi zbyt dużych planów sobie i nie myśli zbyt wiele o sobie, ale tak jak apostoł Paweł niektórych przytrzymywał i mówi, żeby myśleć o sobie na miarę daru łaski, który nam został dany. A więc, żeby nie zaczynać działać na wyrost, nie kupować sobie ubrania, butów na wyrost. Kiedyś tak było, jak było trudno o buty, o ubranie, to czasem rodzice tym małym dzieciom starali się kupić, żeby dłużej dziecko chodziło, takie ubranie na wyrost, albo buty na wyrost. No i co, jak tam o numer czy o półtorej numeru za długie buty były. Trzeba było jakoś tam grubą skarpetę mocno nakładać. Czasem, jako wierzący, my też tak próbujemy włożyć się w takie ubrania, pomyśleć o sobie na wyrost. Czasem chce nam się, my jako ludzie wierzący jesteśmy ludźmi, którzy powołani są do pokoju, do czynienia pokoju i niektórzy chcą pokój uczynić poprzez walkę, poprzez wojnę. I kiedyś było bardzo dużo żartów na ten temat. Jak to, jeden taki żart to jeszcze jak był wyścig pokoju, to taki żart może niektórym może się nie spodobać, ale był taki, że na takich rowerach wyścigowych jedzie rakieta SS i jedzie jakiś tam Pershing, powiedzmy, no i się spotykają i pyta rakieta SS tego Pershinga, mówi, a ty dokąd jedziesz? Mówi, ja na wyścig zbrojeń, a ja na wyścig pokoju. Tak, czasem niektórzy mówią, błogosławią statki, okręty wojenne i tak dalej, i samoloty, żeby one niosły pokój. I dużo ludzi w to wchodzi, dużo chrześcijan to podejmuje, że można pokój uczynić poprzez ingerencję siły. Ale Pan Jezus Chrystus dał inny przykład. I kiedy ofiarował samego siebie, kiedy przyszli, aby go pojmać, to kiedy Piotr próbował go bronić, na swój sposób rozumiejąc, niektórzy próbują tak to rozumieć, kiedy chciał go bronić, to Jezus powiedział, włóż miecz do pochwy, bo mówi, gdybym chciał, to mógłbym wezwać legion aniołów. Gdyby przyszedł legion aniołów, zwyciężyłby tamtych sług, a całą armię rzymską zwyciężyłby, czy nie, legion aniołów? Pewnie tak. Gdyby tak można było pokój zaprowadzić siłą, to Jezus na pewno by mógł to uczynić. Ale okazało się, że tym sposobem nie zrobi się pokoju. Poprzez używanie siły można przytrzymać jakieś zachowania, ograniczyć, ale pokoju się nie da. Bo pokój rodzi się tam, gdzie jest obecność Pana Jezusa Chrystusa w sercu. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy o błogosławieństwo życia ludzi wierzących i ten wyraz, to świadectwo, które możemy nieść dla ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa Chrystusa, którzy szukają takiego ukojenia w życiu, radości w życiu, uratowania od problemów, albo szukają siły do znoszenia różnych doświadczeń, bo nie zawsze my musimy być uwolnieni od doświadczeń, które na nas przychodzą. Ale u Boga, jako ludzie wierzący, zawsze możemy oczekiwać i znaleźć siłę do tego, żeby przez te wszystkie doświadczenia, przez te wszystkie problemy przejść. I kiedy patrzymy na ten tekst o skromności, no to jest takie jakby oczywiste, kiedy mamy tak blisko Pana Jezusa Chrystusa. Pan jest blisko. To postawa skromności. postawa takiego umiarkowanego, nie chodzi o zbytnie deprecjonowanie siebie, ale takiego ostrożnego i bardzo, bardzo takiego wyważonego chodzenia przed Bogiem, bo Bóg widzi każdy nasz zamysł, przenika. Tak jakbyśmy powiedzieli, apostoł Paweł pisze też ten tekst bardzo blisko. Mówi, z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. To tutaj w takim chodzeniu wyraża się też postawa skromności. To wtedy już nie chce nam się na siebie zwracać uwagę za mocno, bo czasem niektórzy ludzie, którzy trochę są egocentrykami albo trochę chcą być zauważeni, bo czuje się niezauważeni albo niedocenieni, to chcą na siebie zwrócić uwagę. Ale kiedy mamy świadomość, że Bóg jest blisko, to nie my jesteśmy najważniejsi. Jeżeli Bóg jest w sercu naszym, to nie my powinniśmy być wywyższeni w naszym życiu, ale powinien być wywyższony ten, który jest najważniejszy. I do tychże Filipian apostoł Paweł napisał właśnie w drugim rozdziale i takie słowa, które my już znamy i czasem czytamy od 5 wiersza, są zapisane: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. To jest opisanie postawy też tej skromności, tego właściwego rozumienia, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. No to jest ta skromność. Chociaż był w postaci Bożej, ale nie starał się ciągle być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, a więc zrezygnował to, co miał, co mu się słusznie należało, zrezygnował z tego. Stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Kiedy uniżył samego siebie, kiedy przyjął postać sługi, kiedy został ukrzyżowany, czy on stracił orientację i ocenę, jaką ma wartość? Nie. W jego życiu, przez całe jego życie, chociaż niektórzy nie byli w stanie dopatrzyć się tego, ale on nie okazał pełnego zadowolenia, kiedy ludzie chcieli go nazwać wielkim prorokiem, albo podobnym do Eliasza, powiedzmy, albo może do kogoś innego. On bardzo dokładnie wiedział, że jest Synem Bożym. Ale wcale to nie przeszkodziło, żeby mieć tą świadomość, a pochylać się, służyć innym ludziom, poświęcać siebie, więcej oddać swoje życie za ludzi. I to, jak apostoł Paweł napisał do Rzymian, mówi, przez to pokazał nam miłość, że umiłował nas, kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami. Nie to, że nazwał przyjaciół mnie, ale umiłował. Bardzo mu na nas zależało. Kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy był w stanie dla nas iść na krzyż Golgoty. Właśnie skromność to jest takie słowo, które jest bardzo po polsku dobrze odczytane. I przynajmniej ja myślę, że wy tak samo rozumiecie to słowo skromność. Może jeszcze macie więcej do powiedzenia na ten temat, jakie jest wasze doświadczenie rozumienia tego słowa skromność. A przeczytam, jak Anglicy, jak Amerykanie tłumaczyli ten tekst i to słowo. I napisał to Barclay w swoim komentarzu. Pozwólcie, że odczytam jego słowa. Mówi tak. Dalej Paweł mówi, niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Użyty tutaj rzeczownik grecki brzmi epikeia. O trudności przekładu tego słowa świadczy wiele przypisywanych mu znaczeń. Na przykład w starej angielskiej wersji Wycliffa brzmiał on cierpliwość. Zobaczcie, że Wycliffe nie znalazł jakiegoś słowa podobnego bardziej sensem do naszego. A w wersji Tambla delikatność, a w Biblii Gdańskiej cierpliwy umysł. A jeszcze inne tłumaczenie Nowego Testamentu użyło słowa wyrozumiałość. A Grecy, tak jak Barclay tłumaczył, jak Grecy nieraz tam używali tego słowa, mówi, że wyraża sprawiedliwość i coś więcej niż sprawiedliwość. To znaczy, tłumacząc dalej, mówi o tym, że taka szczególnego rodzaju sprawiedliwość, że to nie jest suche przestrzeganie pewnych zasad i norm. Takie biurokratyczne, które potrafi czasem, kiedy urzędnik jest zainteresowany, nawet zniszczyć człowieka, bo będzie urzędnik ciągle się powoływał na jakieś przepisy z prawa. I tutaj Barclay przychodzi na myśl właśnie taką postawę, żeby wytłumaczyć lepiej o stosowaniu prawa przez Pana Jezusa Chrystusa w tym sensie, w tej skromności i w tym kontekście, to pokazał przykład Pana Jezusa Chrystusa, który nie tylko był takim egzekutorem prawa, suchej litery prawa, ale pokazywał dużo miłości do tych, którzy popadli w problemy ze względu na swoją niemoc, ale ich pragnienie było skierowane do wyzwolenia się. Dlatego Jezus przyszedł, aby wyzwolić uciśnionych, wypuścić na wolność tych, którzy byli osadzeni w więzieniu, tych, którzy byli słabi, wspomóc. Dlatego nawet był w stanie dla Żydów sprawiedliwy byłby taki, który przestrzegałby sabatu. A Jezus mówi, a w sabat? Mówi, obrzezanie w sabat robicie? No bo jest takie prawo? A mówi, a człowiekowi pomóc? Nie chcecie? Jest dużo przykładów. Albo kiedy przeprowadzili życi i tutaj ta pokora Pana Jezusa Chrystusa, ta skromność też była pokazana, kiedy w Ewangelii Jana czytamy w 8 rozdziale, jak przyprowadzają życi kobietę przyłapano na grzechu cudzołóstwa. I rzeczywiście jej się należała kara według prawa. Ale tam Jan też zauważył, że Pan Jezus był wystawiony na próbę, bo chcieli go, to oni nie do niej głównie mieli pretensje, ale do niego. I mógłby ich tak wprost zrugać. Wy obłudnicy. Przecież wy nie przyszliście. Znał ich serca, znał ich zamiary Jezus? Znał. I mógł im powiedzieć, wy obłudnicy przyszliście mnie złapać za słowo albo na nieprzestrzeganiu prawa Bożego? Mógłby im wyraźnie powiedzieć, mógł tak powiedzieć, że oni by dalej już nogą nie ruszyli. Bo mógł, bo był w stanie. Ale on właśnie okazał tę powściągliwość taką delikatność. Nie piętnował gromkim głosem, ale mimo, że czynił to bardzo delikatnie, to dotarł do ich sumienia i był skuteczny. Powiedział do kobiety, której słusznie tutaj właśnie ten osąd, której osąd powinien brzmieć, zgrzeszyłaś i według zakonu powinnaś ponieść śmierć. Ale Pan Jezus po to przyszedł, żeby zbawić grzeszników, i apostoł Paweł, znając naukę Pana Jezusa Chrystusa i postępowanie, napisał w liście do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I Jezus widząc to, powiedział do niej, gdzie są ci, którzy ciebie oskarżali, ale powiedział bardzo wyraźnie też, idź i odtąd już nie grzesz. Chociaż ktoś by zadał sobie pytanie, czy rzeczywiście Jezus dał jej tę możliwość życia bezgrzesznego. Trudno jest żyć i nie grzeszyć. Trudno nawet wierzącym przejść przez życie, żeby nigdy nie zgrzeszyć. Raczej to jest rzecz niemożliwa. Ale polecenie Boże jest takie, nie grzesz. A jeżeli zgrzeszysz, to co trzeba robić? Wyznaj swój grzech. Nie wyznaj na sucho. O tym dobrze jest. Ja kiedyś chyba nawet tutaj wspomniałem o tym, jak Piotr Dejneka, brat Andrzej Prokopczyk wspominał o Piotrze Dejnece, który był takim człowiekiem modlitwy, od którego brat Mackiewicz Jan kiedyś napisał, że właśnie od niego uczył się też między innymi modlitwy. I Andrzej Prokopczuk, ten senior, dziadek, mówił, że on był obecny na tych ewangelizacjach dla członków Kościoła, gdzie ten Piotr Dejneka wzywał ludzi wierzących do tego, żeby przychodzili, wyznawali swoje grzechy, bo wiedział, że ludzie, chodząc przez życie, też popełniają grzechy i czasem nie mają odwagi, nie mają chęci, śmiałości, albo nie ma takiego wyraźnego wskazania, pobudzenia od Ducha Bożego albo odgłoszonego słowa, żeby przychodzili i wyznawali swoje grzechy. Nie tylko gdzieś tam po cichu, ale żeby prosili z góry o modlitwę. I tenże Piotr Dejneka potrafił, kiedy już przychodzili się modlić, i on patrzył na nich. I kiedy ktoś tak bardzo oficjalnie, bardzo sucho mówił: Panie Boże, przebacz mi moje grzechy, ale widać było, że w nim nie ma tego życia, tego poruszenia serca, to on potrafił zatrzymać i mówi: Ty słuchaj, zatrzymaj, mówi. Ty nie tak się modlisz. Dzisiaj to pewnie tutaj w Polsce to by zaraz takiego człowieka wzięliby i wyprosili, co on tutaj przerywa modlitwę, jak on może krytykować modlitwę. On mówi: Ty nie tak się modlisz. To nie widać, żeby rzeczywiście Słowo Boże dotknęło Twojego serca i żebyś ze łzami to, żeby poruszyło tak serce, żebyś Ty czuł się zagrożony w swoim zbawieniu, jeżeli ten grzech nie zostanie Tobie przez Boga oczyszczony. Nie ma takiego odniesienia, jak to Jan przeraził się, czy Izajasz, i mówi: biada mi, zginąłem. Bo jeżeli człowiek to uświadomi sobie, to rzeczywiście jego zachowanie jest inne, aniżeli sucha taka intelektualna postawa modlitwy, gdzie się wymienia ładne formułki nauczone. I oni składali świadectwo o tym, że właśnie wtedy, kiedy Słowo Boże dotyka serca człowieka, to serce autentycznie nie jest tylko w intelekcie poruszone, ale jego uczucia, jego świadomość jest poruszona. Jeżeli tak pokutuje człowiek, wyznaje człowiek swoje grzechy, jeżeli ta jest szczerość niewyuczona, bo niektórzy nawet płakać się nauczą, aktorzy też płakać się nauczą. Ja nie krytykuję teraz kogokolwiek, kto się modli ze łzami na co dzień. Ale czasem może być w jakiś sposób nie do końca taka autentyczna modlitwa i postawa pokory. Ale my jako ludzie wierzący potrzebujemy takiej modlitwy. Skromność, ta sprawiedliwość prawdziwa, Boża. Tutaj to, co Barclay wspomniał, że ta sprawiedliwość, ale taka inna, której przykładem był Pan Jezus Chrystus, w Nim mieszkała ta sprawiedliwość, było coś takiego, że i ja Cię nie potępiam. Jezus mógłby ocenić, bo jest w stanie poznać myśli, zamiary. On mówi, że On zostawił to Słowu Bożemu, nie starał się rozstrzygać wszystkiego, ale mówi: Słowo, które Wam głosiłem, ono Was, w tym Słowie jest wyraźna ocena. I Słowo Boże ma moc nas ocenić. A jeżeli nawet błądzimy jako ludzie wierzący, kiedy przychodzą na nas doświadczenia, niektórzy mówią: to jest przekleństwo. W liście do Koryntian, kiedy czytamy o Wieczerzy Pańskiej, że ktoś niegodnie tam przystępuje do stołu Pańskiego, to Bóg go wychowuje. W jaki sposób? Ktoś choruje, a ktoś nawet traci życie. I co tam jest napisane? Że Bóg to czyni. A dlaczego? Po to, żebyśmy nie zginęli razem z tym światem. Niektórzy, jak ktoś już z jakiegoś powodu przechodzi tam doświadczenie, to mówią: a Bóg go skarał. A gdyby tak zapamiętali to słowo, a Bóg wychowuje, żeby ze światem nie zostali potępieni. A więc Jak bardzo powinniśmy, kiedy mówimy o skromności, odnajdywać nasze miejsce, naszą postawę, chociaż widzimy, że pewne doświadczenia w życiu ludzi w szczególny sposób nieraz dotykają konkretne osoby albo nas czasem dotykają, konkretnie mnie czy wypowiecie o sobie tak samo. Że są jakieś takie przeżycie, które no, trudno nazwać wielką radością. Ale czasem też powinniśmy powiedzieć i to, że nasze życie na tej ziemi nigdy nie było przez Boga w jakiś sposób przedstawione, że będziemy tylko mieli zdrowie, siły, bogactwo i wszystko razem wzięte. Tak niektórzy myślą. Teologia sukcesu tak to nazywa. Że jeżeli będziesz Bogu posłuszny, to wszystko będziesz miał właśnie na tej ziemi takie. Wszystko, co ci się nie zamarzy, a nawet więcej, jak to kiedyś jeden ładnie powiedział, ale w dobrym sensie kazanie miał, bo mówię, niektórzy myślą, że ten tekst, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na rozum ludziom nie przyszło, to niektórzy myślą, że to tylko nieba dotyczy, kiedy tam staniemy. Ale on mówi nie. Już na tej ziemi Bóg w szczególny sposób pokazuje swoją obecność i troskę nad ludźmi wierzącymi, kiedy nawet prowadzi ich przez wyjątkowo trudne doświadczenia. I takim przykładem moglibyśmy powiedzieć, był Szczepan, diakon. No takiego doświadczenia, chociaż oni byli przygotowani na to, bo widzieli Jezusa Chrystusa, który stracił życie, będąc doskonały, bezgrzeszny, ale grzech wziął na siebie świata i stracił życie. I Szczepan taki nie użalał się stając, kiedy go okamienowali, ale Bóg mu dał tę radość przeżyć szczególne doświadczenie, i dał siły, także Szczepan się nie cofnął. I wcale nie chciał, aby żyć na tej ziemi nie wiadomo jak długo, ale chciał być z Jezusem Chrystusem. A więc wracając do tego, co tu jest powiedziane o skromności, czy tak jak Barclay tłumaczył o tej takiej sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa, że powiedział do kobiety, ja Cię nie potępiam, a więc winna była, ale on nie użył tylko tego, tej strony, ale powiedział, idź więcej nie grzesz. Możliwe, że później ta osoba stała się kiedyś chrześcijanką, że i ona otrzymała dar Ducha Świętego i żyła jako osoba wierząca. Bo możemy powiedzieć i tak, że nawet gdyby ktoś powiedział tak innej osobie, idź więcej nie grzesz, ale jeżeli ta osoba nie połączy swojego życia z Panem Jezusem Chrystusem, to jest niewykonalne. Kiedy mówimy, że nawet kiedy łączymy nasze życie z Jezusem i tak jak Jan apostoł napisał, kto z Boga się narodził, ten nie grzeszy, tak? Ale ten sam Jan w tym samym liście napisał, pisze do was, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika. Bez Boga nie można żyć nie grzesząc. Nawet życie z Bogiem może mieć chwilę upadków i Pismo Święte mówi, że sprawiedliwy w tym sensie ten, który zna Boga, ten, który położył nadzieję Bogu, 7 razy upadnie. To jest jeszcze wcześniejsze sformułowanie, ale my to możemy tłumaczyć w nowotestamentowym świetle. 7 razy upadnie, ale powstanie. Dlatego, że On jest taki silny? Nie. Dlatego, że Bóg jest blisko, Pan jest blisko i On podniesie. I On da siłę. I On sprawi, że człowiek będzie zdolny do pozostawienia grzechów. Kiedy Pan Jezus patrzył na, jeszcze wrócę do tych, którzy oskarżali kobietę, kiedy Pan Jezus patrzył na nich, to co zacząłem mówić, nie zrugał ich, nie ocenił ich bardzo mocno z góry, ale bardzo delikatnie, ale bardzo skutecznie powiedział, kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Te słowa okazały się tak skuteczne, że oni zostawili te kamienie i podchodzili. A więc skromność Pana Jezusa Chrystusa i wobec nich była takim przejawem, bo mógł jako ten, który był bez grzechu, mógł ich inaczej potraktować, powiedzieć innymi słowami to, co powiedział, wyrazić ocenę Boga, a jednak tego nie uczynił. Skromność. Pismo Święte używa tego słowa jeszcze w liście do Tymoteusza, kiedy zwraca się do niego, jak miał nauczać też, jak kobiety mają się zachować. On mówi, żeby były skromne w ubieraniu się i te wartości, które miały przesądzić o zbawieniu ich, tych kobiet, to mówił tak, tylko że to te wartości nie tylko kobiet dotyczą. Dobrze, jak i mężczyźni mają te wartości. Chociaż nie mówię tu o macierzyństwie, prawda? Ale w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 15 wiersz, pomijając macierzyństwo, wszystko inne i mężczyznom też pasuje, jest powiedziane, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości, w świątobliwości i skromności. To ciekawe. Mężczyznom też to jest dobra cecha. Kobiety mają jeszcze w liście Piotra tam ten cichy i łagodny duch, ten pokorny duch, który jedynie ma wartość przed Bogiem, tak jak w tej książce Pokora klejnotem świętych. To właśnie to, co chciałbym, abyśmy ze Słowa Bożego dzisiaj wzięli do przemyślenia do domów naszych. Jeżeli kogoś Słowo Boże dotknęło, to co było czytane, czy Bóg w jakiś sposób podczas tego rozważania dotknął, to wyraźmy to w modlitwie naszego Bogu, jeżeli jesteśmy zachęceni do modlitwy. Jeżeli nie, to stańmy przed Bogiem, podziękujmy Bogu za to wszystko, co dla nas uczynił. Ale też prośmy Boga, żeby otwierał nasze oczy duchowe, serca naszego, abyśmy nie tylko widzieli, za co już powinniśmy dziękować Bogu, ale abyśmy widzieli jeszcze i to, żeby Duch Święty otwierał nam to, co jeszcze w nas ma być zmienione. Bo my musimy jeszcze się zmieniać. Bóg chce nas zmieniać aż do końca życia, bo to się nie dzieje raz na zawsze, ale musimy zdobywać tę dojrzałość, tę żyznę duchową przez całe nasze życie. Tę żyzna nie znaczy, że być taki grubiaski i mocny taki, że grać rolę jakiegoś mocarza, ale tę żyzna duchowa to jest to coraz większe wzrastanie w pokorę, w zaufanie do Boga, poleganie na Bogu, w tę świadomość, że Pan jest blisko nas, w nas, ale Jego przyjście też po Kościół zbliża się bardzo wyraźnie. I my takie świadectwo mamy dookoła nas, patrząc na to, co się dzieje teraz w świecie, w Europie naszej, w Afryce, nie tylko na wschodzie, to co mamy. To jest wyraźny znak. Pan Jezus przychodzi i coraz bardziej zbliża się, żeby zabrać Kościół swój z tej ziemi. Powstańmy do modlitwy, kto pragnie zwrócić się do Boga w modlitwie, uczynmy to.
Thank you. teraz już mają na swoim pokole za wszystko, jak czuję, że wyższą pokołę się zmienił.
Amen.
Dziękujemy Ci, Panie nasz Boże, za słowo Twoje święte, które obficie będą podawane, aby ono nas zmieniało, abyśmy każdego dnia byli na chwale imienia Twojego. Dziękujemy za Twoją miłość, Twoja Boże, za Pana Jezusa, który nas miłował do śmierci, to do śmierci krzyżowej. To świadczy to Twojej wielkiej miłości na każdym sposobnym miejscu wśród naszych bliskich sąsiadów, aby skorzystali, że czas łaski jeszcze trwa, by zbliżyli się do Ciebie, Panie Jezu, w Tobie szukali ratunek i uznali Ciebie jako swego Pana i Zbawiciela. A dla nas dopomóż trwać modlitwa, czuwać i z radością oczekiwać, Panie Jezu, kiedy przyjdziesz po swój Kościół, po swoich wiernych, aby nikogo z nas nie zabrakło. Chwała i wdzięczność niech płynie z naszych serc i dusz, Bogu Ojcu, Synowi Bożemu, Duchu Świętym. A
amen.
Panie Boże, ja też pragnę Ci podziękować za to, że mogliśmy się zgromadzić, że mogliśmy słuchać słowa Twojego, że możemy modlić się do Ciebie i proszę Cię Boże, byś uczył mnie trudności, bym była przed Tobą taką, jaką Ty chcesz. Odpuść moje oczy na Twoje słowo, odpuść moje uszy i pomóż mi być Twoim przykładem, być Twoim człowiekiem, być Twoim takim, jakim Ty chcesz mnie pokazać. I proszę Cię, byś był ze mną, by imię Twoje było w Twoim życiu uwielbione. Amen.
Amen. Nasz drogi Ojcze Niebieski, dziękuję Tobie za to, że Ty umiłowałeś nas. Dziękuję za naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego posłałeś do nas, abyśmy mogli być dziećmi Twymi. Dziękuję za ten zaszczyt, że Ty tak nas umiłowałeś i że Ty przyjąłeś nas, przygarnąłeś, Boże, dałeś nowe życie, uczyniłeś nas Twoimi dziećmi. I dajesz ten zaszczyt, że nie tylko możemy o tym wiedzieć, ale możemy doświadczać Twojej bliskości. Dziękuję za to, że będąc świętym, wspaniałym, wszechmocnym Bogiem, Ty wybrałeś właśnie nasze serca, aby móc mieszkać w nas, w myślach naszych, aby Duch Twój Święty mógł może działać, przemieniać nas. Dopomóż Boże, abyśmy zawsze o tym pamiętali, że nie dzięki własnej sile czy zdolnościom jesteśmy dziećmi Twymi, ale dzięki Twojej łasce. I to, że możemy teraz chodzić i możemy Ciebie znając, Boże, słyszeć Twój głos, rozumieć Go, to Twoja zasługa. I dopomóż Boże, aby nigdy to nam nie zeszło z naszej pamięci i świadomości. Dlatego naucz nas, Boże, naśladować naszego Zbawiciela w życiu codziennym, przygotowując się na spotkanie z Tobą, kiedy przyjdziesz, aby zabrać Kościół, do siebie, aby zabrać z tego świata, gdzie jest tak dużo grzechu i gdzie mimo różnych deklaracji, Boże, ludzie są bezradni i nie są w stanie nic dobrego uczynić bez Ciebie. Dziękuję za dzieło Ducha Twojego Świętego, Twojej Ewangelii, że do dzisiaj Ty zachowujesz ten lud, że Ty jeszcze przedłużasz czas łaski i że ten czas łaski dla nas jest ważny i dany po to, abyśmy jeszcze bardziej otworzyli się dla Ciebie. Uzdolnij nas do tego. Pobłogosław Boże naszą miejscowość tutaj w Bielsku Podlaskim, te wszystkie miejscowości na Podlasiu i w naszym kraju. Proszę, abyś Ty jeszcze zapukał do nowych serc przez Słowo Twoje. I abyś i nas użył, wykorzystał do Twojego dzieła zbawienia ludzi. Uzdolnij nas do tego i użyj nas, Boże, w Twoim dziele. Przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa to Cię proszę. Amen.
Drodzy, dziękuję naszemu kaznodziei za usługę. Chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali ostatnią pieśń.